Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dzisiejsza audycja w dużej mierze związana będzie z Dniem Sybiraka i rocznicą zdradzieckiego ataku Armii Sowieckiej na Polskę z 17 września 1939 roku. Poza tym oczywiście kolejny odcinek serialu radiowego Karski. Będzie też książka dla Państwa Marii Nurowskiej, Pamiętnik znaleziony w Katyniu. To opowieść o pilotce Janinie Lewandowskiej, jedynej kobiecie zamordowanej w Katyniu. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyński i Spółka. I od tej książki właśnie zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. To historia Janki Lewandowskiej, która jako jedyna kobieta została zamordowana w Katyniu. Córka generała Dowbor-Muśnickiego, głównodowodzącego w Powstaniu Wielkopolskim, wychowana w tradycji wolnościowej, wyruszyła na wojnę 3 września 1939 roku. Już 17 września dostała się do sowieckiej niewoli, internowana w obozie w Kozielsku. Przybyła tam jako cywil, ale szybko została promowana na podporucznika pilota. Generał Henryk Minkiewicz, który objął dowództwo w obozie, mówił, że stała się przykładem odwagi i wsparcia dla innych jeńców w Kozielsku. Zamordowana w Katyniu 22 kwietnia w dniu swoich 32 urodzin. Ta książka teraz dla Państwa. Czekam pod numerami telefonów 683242255 i 801-327-462. Tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy o Jance właśnie i jej ojcu, generale Dowbor-Muśnickim.
Historie pisane na nowo.
Za nami sympozjum naukowe poświęcone generałowi Dowbor-Muśnickiemu. Sam generał to w historii postać nieco zapomniana.
Tak, dokładnie. Niestety dziś bardzo często zapominamy o dowódcach Powstania Wielkopolskiego, ale również oficerach, którzy walczyli w I wojnie światowej na rzecz Polski, ale po stronie wojsk rosyjskich, po stronie Imperium Rosyjskiego. Dziś pamięć o nim jest nie do końca kultywowana, nie ma pomników. Jedynie 17. Wielkopolska Brygada nosi jego imię.
Przypomnijmy zatem pokrótce, jaka była jego rola w czasie Powstania Wielkopolskiego.
Generał Dowbor-Muśnicki po powrocie do Polski z Białorusi w 1919 roku, w styczniu, objął dowództwo nad tworzącą się bardzo szybko Armią Wielkopolską w miejsce majora Taczaka. Doprowadził do powiększenia prawie czterokrotnego wojsk polskich oraz zapewnił zwycięstwo Polakom w konflikcie z wojskami niemieckimi. Doprowadził do korzystnego dla nas rozejmu w Trewirze i układu pokojowego.
Choć to jego tworzenie tej armii nie przebiega bezproblemowo, sam wspominał później, że ta armia była fatalnie wyposażona.
Tak, była fatalnie wyposażona, fatalnie dowodzona i nie istniała dyscyplina. Choć wielu zarzucało mu wprowadzanie pewnych niedemokratycznych rozwiązań i twardej szkoły drylu wojskowego na wzór armii rosyjskiej, to przyniosło to pozytywny skutek w postaci zwycięstwa z Niemcami.
Kończy się pierwsza wojna światowa. Piłsudski staje przed problemem właśnie wskazania głównodowodzącego tej armii wielkopolskiej. Pada na generała Dowbor-Muśnickiego, choć mówi się, że tak naprawdę ten awans był po to, Piłsudski chciał, mówiąc w skrócie, pozbyć się rywala.
Dokładnie. Piłsudski widział w generale Dowborze-Muśnickim osobę, która cieszy się społeczną akceptacją, społecznym szacunkiem. Uznał, że trudny jednak front wielkopolski może oficera, który został wychowany na terenach rosyjskich, który zna jedynie warunki polowe armii rosyjskiej, nie poradzi sobie na tym trudnym terenie, skompromituje i w konsekwencji pozwoli Piłsudskiemu przejąć pełnię władzy.
Mówimy o generale Dowbor-Muśnickim jako o głównodowodzącym armii w Powstaniu Wielkopolskim, no ale to także polityk.
Generał Dowbor-Muśnicki w latach powojennych, kiedy już na spokojnie osiadł w swoim majątku w Lusowie, zajął się samorządową polityką. Był kilkukrotnie wybierany do sejmików powiatowych i gminnych, jednakże stronił od wielkiej polityki, ponieważ polityków uważał za osoby często skorumpowane i nieskłonne do wypełniania swoich założeń.
Z jednej strony, jak wspomniałeś, wybierany jest do tego sejmiku. Z drugiej strony, w obliczu tworzącej się polskiej demokracji, czy też w okresie zakusów autorytarnych Józefa Piłsudskiego, Dowbor Muśnicki staje z boku, gdyż on tak naprawdę okazuje się być wciąż monarchistą.
Choć zaproponowano mu dowództwo nad wojskami wielkopolskimi, które miały ruszyć na odsiecz wojskom rządowym przebywającym, stacjonującym w Warszawie, ze względu na szybkość i krótkość trwania samego przewrotu, do tego nie doszło. Jednakże Dowbor Muśnicki był bardzo skonfliktowany z Piłsudskim i z chęcią wyruszyłby stawić mu czoła w polskiej stolicy. Niemniej uważał, że po wygranym starciu z Piłsudskim w Polsce powinien zapanować porządek monarchiczny. Był blisko związany z endecją i myślą konserwatywną. Monarcha jako głowa państwa polskiego była dla niego idealnym rozwiązaniem na problemy młodej polskiej demokracji.
Podczas dzisiejszego sympozjum obok postaci Józefa Dowbor-Muśnickiego mówiliście także o jego córce. To bardzo ciekawa, choć tragiczna historia Janiny Dowbor-Muśnickiej.
Dokładnie, Janina Lewandowska z domu Dowbor-Muśnicka była niezwykłą osobą, która zapisała się w historii nie tylko swojego regionu, ale również i Polski. Choć długo skonfliktowana z własnym ojcem i rodziną, zawsze realizowała zamierzone cele. Oddawała się kulturze, była śpiewaczką i występowała w kabaretach, ale gdy nadszedł czas, potrafiła również stanąć jako jedyna w polskiej bodaj armii kobieta lotnik na frontach II wojny światowej. To znaczy próbowała uczestniczyć w kampanii wrześniowej, jednak po przegranej wojsk polskich razem z kolegami żołnierzami trafiła do obozów jenieckich w Rosji Radzieckiej, gdzie w roku 1940 została jako jedyna kobieta wśród 40 tysięcy mężczyzn zamordowana i pochowana w Lesie Katyńskim.
Zasłynęła też z tej swojej pasji lotniczej. Była pierwszą kobietą bodajże w Europie, która wykonała skok spadochronowy z dużej wysokości.
Dokładnie, pomimo sprzeciwu ojca, z pełną pasją poświęciła się lotnictwu i szybownictwu. Skakała ze spadochronu, latała, otrzymała stopień podporucznika rezerwy. Tam również w lotnictwie poznała swojego przyszłego męża, który w czasach II wojny światowej walczył na frontach Europy Zachodniej w polskich dywizjonach lotniczych. Niestety wybuch wojny przerwał ich krótki związek i po 2 miesiącach od zawarcia ślubu rozdzielił ich los.
Pojawił się ten wątek Janiny jako jedynej kobiety zamordowanej przez Sowietów w Katyniu. Po odkryciu jej ciała przez hitlerowców bardzo długo oni nie mogli uwierzyć właśnie w ten fakt, że pośród tysięcy oficerów jest kobieta.
Dokładnie, długo zastanawiano się, dlaczego taka miednica i taka czaszka znajduje się w masowym grobie znalezionym pod Katyniem. Specjalnie sprowadzeni na potrzeby ekshumacji zwłok profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego, wówczas Uniwersytetu Breslau, profesorowie polscy i niemieccy, głowili się bardzo długo nad rozwiązaniem tej zagadki, gdy w końcu na podstawie dokumentów obozowych, które częściowo były zdekompletowane przez kłamstwa opowiadane przez Janinę Lewandowską w celu ukrycia swojej prawdziwej tożsamości, została ona tam rozstrzelana i na podstawie tego dowiedziano się, że trafiła właśnie razem z kolegami z 3. Pułku Lotniczego do Katynia.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Damian Bączkiewicz z Rady Młodzieżowej przy Towarzystwie Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Bardzo dziękuję.
Teraz główny temat naszego dzisiejszego spotkania, rocznica 17 września. W Słubicach odsłonięto z tej okazji pomnik pamięci zesłanych na Sybir i walczących o wolną Polskę. Inicjatywa wpisała się w obchody stulecia niepodległości. Starania o budowę pomnika trwały ponad 3 lata. W tym czasie społeczny komitet organizował m.in. zbiórkę pieniędzy. Pomnik stanął na placu Sybiraków w Słubicach w miejscu dotychczasowego obelisku.
Szanowni Państwo, jest z nami tutaj także pani Maria Dratwińska, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków, którą prosimy o zabranie głosu w imieniu Sybiraków.
Ten znak wymowny pamięci budzi w sercach wszystkich Sybiraków ziemi lubuskiej niesamowite wrażenie i radość, że on powstał. Cenimy hojność nie tylko włodarzy, ale i społeczeństwa Słubic, jak również Frankfurtu. Dla mnie osobiście ten pomnik nie tylko dotyczy Sybiraków, ale dotyczy matek. I w związku z tym chciałabym Państwu przypomnieć słowa wiersza Stanisławy Partyki. Moja matka była na Syberii. Oczywiście razem ze mną, ale przede wszystkim ona była na Syberii. Ja? Cóż, siedziałam na piecu, gdy było bardzo zimno, a ona szła na mróz. Łzy zamarzały na rzęsach i modliła się głośno. Panie Boże, nadal nie daj zginąć mojemu dziecku. Pan Bóg usłyszał. Wróciłam przede wszystkim ja. Matka też wróciła. Ale by umrzeć. Dlatego patrząc na ten wymowny pomnik i na te trzy pokolenia kobiet, matek, należy się zastanowić, dlaczego wróg tak silny ze wschodu musiał ich wywieźć bardzo daleko, tysiące kilometrów, aż za Bajkał. I tam musiały żyć i tworzyć nowe życie. Matki zawsze broniły. To był ich oręż, broniły dzieci, broniły wiary i broniły patriotyzmu polskiego. My, Sybiracy, chcemy właśnie podziękować wszystkim, szczególnie młodym pokoleniom, w których staramy się zaszczepić pamięć i patriotyzm. Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim tu zgromadzonym i chylę czoło przed twórcami tak pięknego znaku pamięci.
Szanowni Państwo, teraz o zabranie głosu poproszę pana Józefa Stupienko, przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika.
Z woli mieszkańców gminy Słubice w dniu 27 lutego 2015 roku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika, którego członkowie podjęli się dokonania zmiany dotychczasowego obelisku i wyglądu estetycznego na Placu Sybiraków z zamiarem wybudowania nowego pomnika, który godnie uhonoruje zesłańców Sybiru i czyny niepodległościowe Polaków. Do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika przystąpiły osoby reprezentujące mieszkańców Słubic, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie miasta. W skład osobowego komitetu w porządku alfabetycznym przedstawia się następująco: Jadwiga Biskupska, Wacław Buka, Weronika Bursztynowicz, Eugeniusz Drozdowski, Andrzej Gruntkowski, Eugeniusz Jurczenko, Ludmiła Kamińska, Stefan Maliczak, Krzysztof Nowikiewicz, Jadwiga Owczarek, Michał Rosiak, Michał Sobociński, Józef Stupienko, Daniel Szurka, Łucja Woźniak, Wiesław Zackiewicz, Bogdan Zduńczyk, świętej pamięci Zofia Żmuda, Lucyna Żukowska. Bogu niech będą dzięki za błogosławienie dzieła budowy pomnika, o które prosiliśmy, rozpoczynając pracę w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika. Z całego serca dziękuję wszystkim członkom komitetu i licznym osobom wspomagającym za 3,5-letnią bezinteresowną pracę. W dniu 21 lipca 2018 roku na placu w Sybiraków w Słubicach posadowiony został pomnik pamięci zesłanych na Sybir i walczących o wolną, niepodległą Polskę. Dzieło budowy pomnika rozpoczęte 27 lutego 2015 roku zostało zrealizowane i jest to ważne wydarzenie w 73-letniej historii Słubic. Mieszkańcy gminy Słubice w materialnym znaku i w symbolicznym przekazie pomnika oddają cześć i szacunek mieszkańcom przybyłym do Słubic po zakończonej II wojnie światowej. Z ciężkim bagażem przeżyć wojennych, przynosząc ze sobą wiarę, tradycję i historię swoich rodzin. Tu na środkowym Nadodrzu rozpoczęli nowe życie i stworzyli dom ojczysty dla dzieci i wnuków. Płaskorzeźba z brązu przedstawia w formie wznoszącej kompozycję postaci trzech pokoleń tworzących solidarnie historię Słubic. Pierwsza para z tobołkiem na plecach to powojenni osadnicy. Druga para to ich dzieci. I trzecia para z dzieckiem na ręku matki to już wnuki pierwszych mieszkańców Słubic. Grupa postaci ludzkich opiera się o trzy pionowe granitowe kolumny symbolizujące trzy pokolenia Słubiczan. Na szczycie najwyższego monolitu, zwieńczając grupę postaci ludzkich, zrywa się do lotu orzeł, trzymający szponach wieniec z liści dębowych, na którym widnieje napis Bóg, honor, ojczyzna, symbolizujący siłę ludzi tu mieszkających i wyznawane wartości moralne. Na cokole pomnika znajduje się inskrypcja z dedykacją pamięci zesłanych na Sybir i walczących o wolną, niepodległą Polskę. I z cytatem słów papieża Jana Pawła II, wypowiedzianych 2 czerwca 1997 roku do kombatantów, weteranów i Sybiraków oraz ich rodzin po nabożeństwie liturgii słowa w Gorzowie Wielkopolskim. Cytuję. Dziękuję dzisiaj synom naszego narodu za to, że nie szczędzili ofiar i wyrzeczeń, broniąc najwyższych wartości, wolności i godności człowieka. Koniec cytatu. Autorem pomnika, jego formy oraz przekazu zawartego w rzeźbie jest poznański rzeźbiarz profesor Robert Sobociński. Budowa pomnika została sfinansowana z budżetu miasta i gminy Słubice i ze środków zbiórki publicznej Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.
Czas na poświęcenie pomnika i odmówienie wspólnej modlitwy.
Gromadzimy się przy pomniku pamięci zesłanych na Sybir i walczących o wolną, niepodległą Polskę. Wspominamy tych, którzy ofiarowali swoje życie za ojczyznę oraz tych, którzy swoją pracą, twórczością i działalnością wpisali się złotymi zgłoskami w bogactwo naszej kultury i tradycji na naszych ziemiach, na których osiedlili się po II wojnie światowej. Postacie te z pokolenia na pokolenie przypominają myśli, dzieła i czyny, które nie tylko służyły i nadal służą naszej ukochanej ojczyźnie, ale także Europie i światu.
Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł na krótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji kościuszkowskiej, z powstań dwóch szkół, barykad Warszawy i Łodzi, konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą darował nam Bóg.
O przemówienie okolicznościowe poproszę wicewojewodę lubuskiego, pana Roberta Palucha.
Dziś przypada rocznica 70. 9. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę, na Rzeczpospolitą. Tą Polskę, którą 100 lat wcześniej wyrwaliśmy ze szponów zaborców. Po 120 kilku latach, a można powiedzieć nawet, że po dużo dłuższym czasie, bo przecież czas rozbiorowy, czas rozpadu Rzeczpospolitej, czas ten rozpoczął się kilkadziesiąt lat wcześniej, w XVIII wieku. I w tamtym czasie niestety już ci, którzy bronili Rzeczpospolitej, doznawali tej najcięższej gehendy, jaką też były wywózki. Wywózki na Sybir. I jak mogło się wydawać 100 lat temu, jak żeśmy odzyskiwali tą niepodległość, to że tą straszną historię mamy już jako Polacy za sobą. Niestety nie. 17 września 1939 rok, napaść Związku Radzieckiego na Polskę. Polskę, która, jak historia pokazuje, chciała się bronić. Chciała się bronić na linii Wisły. Chciała się bronić przed najeźdźcą hitlerowskimi Niemcami. I była na to gotowa. A wiemy, że ofiarność żołnierza polskiego była przecież 19 lat wcześniej bardzo mocno zaznaczona również w tamtym miejscu, czyli w okolicach naszej stolicy Warszawy. Nie było jej to dane. Nie było jej to dane. Setki tysięcy, a później miliony ludzi ze wschodu, z Kresów Wschodnich przede wszystkim, czyli z tej części utraconej, tej części podbitej przez Związek Radziecki, a było to prawie 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, doznała tej nieludzkiego cierpienia i tej nieludzkiej ziemi. Ta nieludzka ziemia i o tym cierpieniu, o tej dacie nie mogliśmy wspominać, nie mogliśmy mówić, bo narzucono nam ten system totalitarny, system, który miał być rajem na ziemi, ale jak się okazał, rajem nie był. Jeszcze 30 lat temu oficjalnie nie mówiło się o właśnie 17 września. Dziś możemy o tej dacie mówić i dziś możemy z tej daty wyciągać wnioski.
Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy gminy Słubice, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do apelu na Placu Sybiraków przy pomniku pamięci zesłanych na Sybir i walczących o wolną, niepodległą Polskę w 79. rocznicę agresji Rosji Sowieckiej na Polskę, aby przywołać pamięć obrońców ojczyzny oraz cierpienia i śmierć tysięcy mieszkańców Kresów Wschodnich. Wzywam mieszkańców Pińska, Baranowicz, Łunińca, Czortkowa, Kusiatynia, Sarn, Tarnopola i Równego oraz pogranicznych rubieży nad Dzisną, Szczarą, Niemnem, Piną, Prypecią i Zbruczem, którzy polegli w nierównym boju z sowieckim agresorem. Wołam żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, samodzielnej grupy operacyjnej po lesie, marynarzy flotylii pińskiej, którzy polegli w obronie ojczyzny na Kresach. Stańcie do apelu!
To uroczystości w Słubicach, gdzie w poniedziałek odsłonięto pomnik pamięci. My pozostajemy jeszcze w tym temacie. Już za chwilę rozmowa z Wacławem Mandrykiem z Zielonogórskiego Związku Sybiraków.
Historie pisane na nowo.
Wielu z wywiezionych w głąb ZSRR nie wróciło. Z kolei dramat wielu z tych osób, którym udało się wrócić, polegał na tym, że oni po wojnie nie wracali do swoich domów, tylko zostali znów wywiezieni z kolei na ziemię odzyskane, co było dla nich, tak jak powiedziałem, kolejnym dramatem. Stąd też w efekcie tak silne struktury, nazwijmy to, Związku Sybiraków tutaj w zachodniej Polsce teraz.
Na terenach zachodnich Polski, w tym obecnym województwie lubuskim, żyje jeszcze około 2400 osób. Są to już w większości młodzież i dzieci Sybiru. Natomiast z momentem osiedlania tu zesłańców Sybiru, no były to miejsca w większości z góry zaplanowane, chociaż były przypadki, że po prostu Sybiracy przemieszczali się z województwa zachodniopomorskiego, obecnego do województwa lubuskiego, czy z Dolnego Śląska do województwa obecnego lubuskiego. Ale to był okres przemieszczeń z różnych przyczyn mający miejsce, natomiast dzisiaj na tych terenach w dalszym ciągu żyje jeszcze największa grupa Sybiraków, bo w sumie w kraju jeszcze jest około 25 tysięcy żyjących Sybiraków. A więc można powiedzieć, że blisko 10% mieszka w województwie lubuskim. Jest to spora grupa. Duże skupisko Sybiraków jest w województwie dolnośląskim, w województwie zachodniopomorskim, a również w województwach wschodnich i w samej Warszawie. W samej Warszawie jeszcze jest ponad 1000 żyjących Sybiraków, w większości z okręgu województwa wileńskiego. Dużo jest osób właśnie z tamtego okręgu, z tamtego województwa, w tym wielu byłych uczestników, byłych członków Armii Krajowej. Bo zesłania na Sybir nie zakończyły się z momentem zakończenia wojny w 1945 roku. Polacy z byłych terenów już Związku Radzieckiego, byłych terenów Polski, które były już po wojnie w zasięgu granic Związku Radzieckiego, a więc jak województwo wileńskie, lwowskie, tu tarnopolskie, te tereny wschodnie, po 1945 roku, a więc po ukończeniu działań wojennych, również z przyczyn politycznych, będąc jako na przykład członkami Armii Krajowej, bądź ci mieszkający na wsiach, którzy nie chcieli wstąpić do kołchozu, byli zsyłani na Sybir. A więc praktycznie zsyłka trwała jeszcze na terenach zachodnich byłego Związku Radzieckiego, a więc dawnych terenach wschodnich Polski, realizowana czy dokonywana przez władze Rosji Sowieckiej od 1945 roku do 1956. Oni wracali do Polski w 1957 roku, w 1956. I taka sytuacja, o takiej historii my możemy mówić od 1989 roku, jak powstał, a w zasadzie został reaktywowany Związek Sybiraków. Bo sam...
Za chwilę zapytam o te upamiętnienie tragicznych losów wywózek, ale chciałbym jeszcze wrócić do takiego sformułowania, którego użył pan, wspominając te rodzinne losy. Powiedział pan, dziadek został wywieziony za karę, za to, że był żołnierzem. Oczywiście tak, za karę w dużym cudzysłowiu, ponieważ no, trudno mówić o jakichkolwiek racjonalnych wyrokach na osoby wywiezione. Trudno mówić, że one były wywożone za coś. Tak? Dotknął ich ten tragiczny los tylko dlatego, że byli po prostu Polakami.
Tak, dziadek był legionistą, brał udział w wojnie bolszewickiej i jako osadnik wojskowy, no, w pierwszej kolejności, jak trafiła się okazja, został zesłany z całą rodziną w głąb Związku Radzieckiego. Takie czasy, które miały miejsce, dotyczyły około 10% ludności polskiej mieszkającej na terenach wschodnich. A więc w pierwszej kolejności służby mundurowe, leśnicy, urzędnicy państwowi, inteligencja, po prostu, których uznano za wrogów ustroju socjalistycznego, bo listy sporządzone zostały w ten sposób, że ci wszyscy, którzy przyczynili się do klęski w 1920 roku i ci, których uznano z tytułu pochodzenia, posiadanego majątku, orientacji czy opcji politycznych, byli po prostu zesłani w głąb na biologiczną zagładę, bo to tak należy traktować, że poprzez ciężką pracę, pracę ponad siły, głodowe racje żywnościowe, brak jakiejkolwiek opieki lekarskiej, ekstremalne warunki klimatyczne powodowały, że śmiertelność była jak już mówiłem, bardzo wysoka, 30%, a więc około 450 tysięcy zmarło i pozostało tam na zawsze na ziemi wschodniej Związku Radzieckiego na Syberii w Kazachstanie.
Czyli my dzisiaj po tych ponad 70 latach tak naprawdę wiemy już wszystko o wywózkach na Sybir, czy też podobnie jak potomkowie zbrodni wołyńskiej, potomkowie ofiar Katynia, czy potomkowie ofiar obławy augustowskiej, wciąż czekacie na pełną prawdę?
To znaczy prawda ogólna jest znana i tutaj już z tym nie ma problemu. Nie ma badań szczegółowych. My apelujemy właśnie do Instytutu Pamięci Narodowej, żeby problematyka deportacji Polaków i od strony kwalifikacji, kogo wywieźć, i od strony ilości. W związku z tym podjęliśmy nawet tu w Zielonej Górze Oddział Związku Sybiraków, koło nr 8 Związku Sybiraków, opracowanie monografii zielonogórskich Sybiraków. Pod redakcją pana profesora Czesława Osenkowskiego, profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego, tam chcemy przedstawić historię Sybiraków i cały okres od momentu wywózki, co ona będzie zawierała, może tak. A więc miejsce urodzenia Sybiraka aktualnie, miejsce pobytu do 1939-1940 roku, a więc do momentu zsyłki, skąd został zesłany, dokąd został zesłany, w którym roku wrócił i gdzie się osiedlił. A więc jest to materiał historyczny, wymagający dużego nakładu pracy wszystkich tych, którzy byli skazani na tą katorgę.
No to teraz powiedzmy o tym upamiętnieniu Sybiraków. Od kilku lat w Zielonej Górze mamy pomnik matki Sybiraczki. Czy mówiąc w skrócie, dzięki temu między innymi te losy Sybiraków, te tragiczne losy są już w sposób wystarczający upamiętnione?
Nie, w sposób wystarczający nie są, że tak powiem, tym samym pytaniem odpowiedzi na pytanie. Matka Sybiraczka, pomnik matki Sybiraczki to jest, powstał w 2010 roku, a więc już praktycznie we wrześniu będzie 7 lat, ale jest to symbol. Symbol katorgi Polaków na Syberii, a w tym rola matki, która poświęcając wielu i bardzo często swoje życie, ratowała życie dzieci. I dlatego z inicjatywy właśnie dzieci Sybiraków, którzy przeżyli, zobowiązali się upamiętnić tą ofiarę polskich matek Sybiraczek, stawiając przy dworcu w Zielonej Górze na placu Kolejarza pomnik w tym miejscu, gdzie przebywający tu do Zielonej Góry i w okolice Zielonej Góry Sybiracy wysiadali, oczekiwali na miejsce dowozu do stałego miejsca zamieszkania. Jest to miejsce, które w dużym stopniu dzisiaj jest miejscem również nauki historii dla młodego pokolenia, bo traktujemy właśnie takie symbole, takie znaki trwałej pamięci o losach Polaków jako miejsce nauki historii dla młodego pokolenia.
Macie zatem ten pomnik symbol, ale są też symboliczne pamiątki po Sybirakach w Izbie Pamięci, w siedzibie Związku w Zielonej Górze, choć jak już wiem, myślicie państwo o stałej, większej ekspozycji w muzeum.
Tak, aktualnie już funkcjonuje Izba Pamięci Zielonogórskich Sybiraków. Jest to pomieszczenie niezbyt duże, posiadające, mogę powiedzieć, znaczną część pamiątek od Sybiraków uzyskanych, przedstawiające historię, losy Sybiraków i życie tych ludzi po powrocie tutaj na ziemię lubuską. Jest to miejsce, gdzie młodzież chętnie przychodzi, zapoznaje się z tą historią. Mamy nadzieję, w zasadzie to, jak już mówiłem, w przyszłości tą ekspozycję, która cały czas jest powiększana, przekazać w najbliższym okresie. Jak powstaną możliwości Muzeum Lubuskim, przekazania jej do Muzeum Lubuskiego, bo tam są ciekawe, są na przykład dokumenty związane z wydawaniem wyroków na Polakach będących na zesłaniu, bo Polacy byli inwigilowani również na zesłaniu. Jest wiele dokumentów, które obrazują właśnie wyroki na Polakach oskarżanych za wrogą działalność wobec ustroju Związku Radzieckiego, będąc na zesłaniu.
W trakcie rozmowy wspominał pan też o 17 września, ponieważ tak naprawdę rocznicę tych wywózek na wschód, w głąb ZSRR, obchodzicie kilka razy do roku.
Tak, no praktycznie jest 9-10 luty, jest 13 kwiecień, jest 20 czerwiec. To są trzy wielkie deportacje, które miały miejsce w 1940 roku. No i w czerwcu deportacja w 1941 roku. A więc cztery wielkie masowe deportacje, których deportowano, wywieziono, dając czas na spakowanie się dla zesłanych kilkadziesiąt minut, było 20, pół godziny czasu, wyrwanych ze snu w nocy przy płaczu dzieci. Musieli się przygotować na saniach, bo to była zima, wywieziony do miejsca zesłania, gdzie wagonami towarowymi, popularnie mówiąc bydlęcymi, wywożeni byli w głąb Związku Radzieckiego. Podróż, że tak powiem, czas trwania czy transport zesłańców wynosił 2, 3, 4 tygodnie. Wielu ludzi umierało w czasie transportu. Po prostu otwierano drzwi wagonu na postoju. Obok torów pozostawiano ciała. Szczególnie tu narażone były chore dzieci, które były po prostu, no też wiele z nich w trakcie wywózki jako osoby chore już, czy choroba nabyta w trakcie transportu, czy ludzi starszych, pozostawiano przy torach i transport pociągów jechał dalej. Także no, są to doświadczenia i wspomnienia bardzo przykre dla Sybiraków i myślę, że dla nas Polaków, że jak ludzie ludziom zgotowali los i dobrze, że w tej chwili, w dzisiejszych czasach możemy nie tylko o tym mówić, co było zabronione do 80, można powiedzieć 9 roku, ale po prostu utrwalać to w postaci opracowań, w postaci trwałych znaków pamięci, jak pomnik Matki Sybiraczki, czy aktualnie w ramach też projektu renowacji Zielonogórskiej Nekropolii, miejsca pamięci wszystkich organizacji kombatanckich, które doświadczyły skutków II wojny światowej.
Przez dziesiątki lat nie można było o tym mówić, ale przede wszystkim dzięki wspomnieniom Sybiraków o tym na szczęście nie zapomnieliśmy i to te tragiczne karty naszej historii, o których zapomnieć nam nigdy nie wolno. Gościem audycji Historie pisane na nowo był Wacław Mandryk, prezes Związku Sybiraków w Zielonej Górze. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Historie pisane na nowo.
Na koniec mamy dla Państwa zaproszenie. W najbliższy wtorek w Zielonej Górze kolejna odsłona Akademii Niepodległości Instytutu Pamięci Narodowej o godzinie 16 w Zielonogórskiej Bibliotece. Spotkanie o roli generała Józefa Hallera i Błękitnej Armii. Akademia Niepodległości to inaugurujący obchody stulecia niepodległości cykl spotkań popularno-naukowych, podczas których naukowcy, historycy
prezentują różne drogi naszej niepodległości. A przed nami ostatni element naszego spotkania, kolejny odcinek serialu radiowego Karski w adaptacji firmy Osorno.
Historie pisane na nowo.
Po raz pierwszy, odkąd uciekłem z Radomia, uważałem wreszcie, że dostałem ważne zadanie. Pociąg dojechał na miejsce i obyło się nawet bez rutynowej kontroli. Zarówno dokumenty, jak i staranne psychologiczne przygotowanie okazały się nieprzydatne. Ze stacji pojechałem małą furmanką do oddalonej o kilkanaście kilometrów wsi, prawie na granicy radziecko-niemieckiej. Na skraju wioski spostrzegłem bieloną chatę. Obok niej stodołę z bucianim gniazdem na szczycie, koło której miałem spotkać się z przewodnikiem trudniącym się przeprowadzaniem grup Żydów przez granicę.
Zgubiłem się i szukam gospody.
Słucham?
Zgubiłem się i szukam gospody.
A gospoda jest na końcu wsi. To pan, warszawiak.
Tak.
Musiałem przysnąć. Niech pan wchodzi. Ubiorę się tylko. Nie dam panu nic do picia. Choć widzę, że się pan wyziębł.
Nie szkodzi.
Nie mamy za wiele czasu. A ja jeszcze muszę odespać.
Roboty dużo?
Juści! Wczoraj prowadziłem jedną grupę. Wróciłem dopiero nad ranem, położyłem się tu. Co chwilę ktoś puka i pyta, kiedy, skąd ruszamy. Ruszamy za 3 dni. Miejsce panu pokażę. Chodź pan, chodź pan. Herbaty napije się pan w gospodzie.
Dziękuję.
Gospodę masz pan tam?
Tak.
Na końcu wsi, za tą niewielką chałupą, widzi pan? Nie mów, żeś pan z Warszawy, bo zawoła od pana więcej niż od innych.
Dobrze.
Co się pan tak ociągasz?
No nie przywykłem do takiego tempa.
To musisz pan szybko przywyknąć. Jak ruszymy, to będziemy mieli 20 kilometrów i to nie drogą, ale polami, na które nawiało śniegu, chwilę lasem i rzekę trzeba będzie przejść. Ale mam takie miejsce, gdzie nurt słaby i wąsko dosyć jest.
A wielu nas będzie szło?
Tego jeszcze nie wiem, ale pewnie z 10-15 osób. Ważna zasada. Grupa nie czeka na maruderów. I druga. Żadnych rozmów.
Jasne.
Tutaj. Za 3 dni. O 5 rano. Ruszamy punktualnie.
Zrozumiałem.
Ja wracam do siebie. Pan w tamtą stronę, do gospody. Aha. No. Do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia.
Było jeszcze ciemno. Na wyznaczone miejsce spotkania przyszedłem trochę za wcześnie, ale wielu innych już tam czekało. Błyszczał księżyc w pełni i w jego blasku ukazali mi się wszyscy. Starcy i staruszki, 2 kobiety z dziećmi na rękach oraz kilku wyrostków i parę dziewcząt. Wszyscy oni byli żydowskimi uciekinierami. Wydawało się, że wyczuwają, co im niesie przyszłość, że już niebawem rozpocznie się bezlitosna likwidacja Żydów.
Mówiłem, że niemowląt nie bierzemy.
One będą cicho, przysięgam.
Mówiłem, że nie, to nie. Zostaję.
Ale przecież zapłacone już.
Za dorosłego. Nie będę ryzykował mojego życia. Niemowlaki zostają.
Nie, idziemy wszyscy.
Jak tylko zacznie płakać, to na tym pustkowiu w mig się rozejdzie i nikt nigdzie nie dojdzie.
Kilka razy nam się udało, to i teraz nie będzie problemu. Będą cicho. Prowadź.
Jeden płacz i zostają.
Prowadź.
Nasza droga wiodła przez lasy, pola, ścieżki, błotniste kałuże i strumyki mijane kolejno. Nierzadko zdawało się, że przewodnik pobłądził, jednak jego równy, miarowy krok rozwiewał takie obawy. Gdy chmura przysłoniła księżyc, Zapadały nieprzeniknione ciemności i potykaliśmy się, rozpaczliwie czepiając się siebie nawzajem, chwytając za poły płaszczy, upadając, obijając sobie ręce i kolana, zadrapując twarze i wpadając w błoto. Kiedy księżyc znowu się pokazał, wyraźnie ujrzałem obydwie matki z dziećmi. Były wycieńczone. Włosy potargane miały przez wiatr i nisko opadające gałęzie. Twarze podrapane przez ostre witki. Trzymały się jedną ręką płaszczy dwóch idących przed sobą mężczyzn, równocześnie przyciskając mocno dziecko do piersi. My pozostali osłanialiśmy się rękami od gałęzi, łapaliśmy równowagę, chwytając się czego popadło. Przewodnik przystawał teraz często i nakazywał nam czekać, gdy sprawdzał drogę. Zaraz potem wracał i gestem dawał znać, żebyśmy się pośpieszyli i ruszali za nim.
Na ziemię! Wszyscy na ziemię!
Widzisz coś? Nie, podjedź bliżej.
Nie ruszać się! Leżeć!
Jesteś pewien, że słyszałeś płacz dziecka? Tak, z tej okolicy. Podejdźmy bliżej. Zapadniemy się po pas w śnieg, a dalej już tylko las. Podejdźmy. Nic tu nie ma. Idziemy, przesłyszało ci się. Być może. Idziemy. Wychodzić. Wszyscy. Hans, jestem pełen podziwu dla twoich umiejętności. W całkowitej ciemności jedną serią. Brawo. Idziemy sprawdzić. Co, czy trupy uciekają? Wracamy i jedziemy dalej.
Mówiłem, nie bierzemy dzieci! Cholera jasna z wami! Gdybym się nie rzucił na to parszywe dziecko, byłoby po nas! Tam, widzą? Za tym lasem już są wieci. Dalej radzicie sobie sami. Ja wracam.
Lwów, tak dobrze mi znany, powitał mnie transparentami z napisami po rosyjsku i radzieckimi sztandarami. Udałem się wprost do pewnego profesora, u którego niegdyś studiowałem. Nadal mieszkał pod swoim nazwiskiem w niewielkim, niepozornym domu, który dawniej zajmował. Nacisnąłem dzwonek. Od razu otworzył drzwi, ale zmierzył mnie wzrokiem w podejrzliwym milczeniu.
Pozdrowienia od Antka. Mam dla pana wiadomość.
Proszę. Słucham.
Profesorze, nie wiem, czy mnie pan pamięta, choć przypuszczam, że tak. Chwilę przed moim wyjazdem na zagraniczne placówki w 35. spotkaliśmy się tu, u pana. Zalecał pan, bym go rychło odwiedził po powrocie.
Poznaję pana. Słucham.
Przyjechałem do pana z Warszawy na polecenie władz tamtejszego podziemia.
Chwileczkę. Nie wiem, o czym pan mówi i teraz jestem dość zajęty. Przygotowuję się do jutrzejszego wykładu. Chętnie się z panem zobaczę, ale może jutro, w południe, w parku uniwersyteckim. W którym hotelu pan się zatrzymał?
Mieszkam w hotelu Napoleon.
Dobrze. Gdyby coś się zmieniło, przekażę panu informację przez któregoś z moich obecnych studentów. Tymczasem pan wybaczy.
Oczywiście. Do widzenia.
Postanowiłem tymczasem odszukać jednego z mych lwowskich przyjaciół. Jerzy był młodszym ode mnie o jakieś 3 lata, przystojnym synem lwowskiego lekarza. Poznałem go na studiach, a później przesłużyliśmy rok pod chorążówki w tej samej baterii artyleryjskiej. Kiedy doszedłem do jego domu, zapukałem do drzwi zupełnie jak niegdyś, gdy wracałem z uczelnianych zajęć i po drodze zwyczajnie wpadałem do przyjaciela.
Jerzego nie ma. Wyjechał na wieś na 2. Może 3 tygodnie. Nie wiem, kiedy wróci.
A jego rodzice?
Jego rodzice także wyjechali na wieś.
A gdzie dokładnie?
Tego właśnie nie wiem.
Czyli wszystkich ich wywieziono gdzieś w głąb Rosji.
Skąd pan to wie?
Myślę, że to jest dosyć jasne. Jeżeli jakimś cudem by wrócili, proszę im przekazać, że był tu Jan, przyjaciel Jerzego z dawnych lat.
Podobno Jerzemu udało się przedostać do Francji z grupą przyjaciół. Nic więcej nie wiem. Do widzenia.
Musi mi pan wybaczyć tę ostrożność, ale jak rozumiem, dla pana to wszystko jest oczywiste. Nasze działania konspiracyjne różnią się od waszych jedną podstawową rzeczą. Tutaj zdecydowana większość mówi po polsku i po rosyjsku. Znacznie łatwiej o wpadkę w wyniku dobrze przeprowadzonej prowokacji. Proszę mówić, nie mamy zbyt wiele czasu.
Chciałbym poinformować pana o nowym planie funkcjonowania państwa podziemnego. Cytuję. Funkcjonowanie państwa podziemnego podzielimy na trzy nurty. Pierwszy będzie wypracowywał metody ochrony ludności przed okupantem. Drugi zajmie się dokumentowaniem zbrodni wojennych, a trzeci będzie przygotowywał zręby przyszłej administracji. Ale jak już powiedziałem, musimy stworzyć własną armię. Takie działanie muszą też podjąć stronnictwa polityczne we Lwowie i innych miastach Polski. Wówczas te połączone struktury, koordynowane przez rząd Polski, mogą przyczynić się do oddolnego uderzenia w okupanta. Koniec cytatu.
Tak, rozumiem. Tak. Proszę powtórzyć kolegom z Warszawy to, co już wcześniej nakreśliłem. Działania GPU są o wiele sprytniejsze niż gestapo. Sowiecka bezpieka działa, powiedziałbym, metodycznie. W naszej rzeczywistości trzeba działać inaczej. Niemniej jednak proszę przekazać, że co do samej idei nie mamy wątpliwości. Należy takie działania podjąć i przedstawiony przez pana plan wdrożyć w życie. Teraz jednak jest na to jeszcze za wcześnie. Uważnie przyglądamy się rozwojowi sytuacji i w momencie, kiedy będziemy mieli już pewność co do niektórych chociaż mechanizmów, poinformujemy Warszawę o naszej gotowości do działania.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy chce pan, żebym coś jeszcze przekazał?
Nie. Na ten moment to wszystko. Dokąd pan teraz zmierza?
Jutro ruszam do Francji. Przez granicę z Rumunią do Węgier.
Wejdę panu w słowo. Pomysł przedostania się do Francji przez granicę rumuńską uważam za dość zgubny. To, jak wynika z naszych potwierdzonych informacji, najpilniej strzeżona granica w Europie. Na całej jej długości obsadzona w kordony psów policyjnych. Na pana miejscu nie traciłbym czasu i nie narażał życia. Będziemy pana jeszcze potrzebować.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.